Studiu Wschodnim jeszcze raz wracamy do ubiegłotygodniowego festiwalu reportażu i spotkania Reporter wobec wojny na Ukrainie.
I teraz moje pytanie jest takie, jak pisać teraz i potem o tej wojnie, żeby nie siejąc paniki, będąc oddanym prawdzie i obiektywizmowi, nie ulegać poprawności politycznej i nazywać rzeczy po imieniu. Śmierć jest śmiercią, ludobójstwo jest ludobójstwem.
Tu będzie miał więcej Tomek do powiedzenia, więc ja powiem pierwszy. Nie trzeba używać mocnych słów, żeby powiedzieć, że zbrodnia jest zbrodnią, ludobójstwo jest ludobójstwem. Nie trzeba nawet nazwać ludobójstwa ludobójstwem, żeby napisać o ludobójstwie. Wojciech Jagielski opisał ludobójstwo i nikt, kto przeczyta jego książki, nie ma wątpliwości o tym, co się działo w Czeczenii. Co notabene jest pierwszą zbrodnią. Druga wojna czeczeńska to przecież kwestia Putina. To jest początek, to jest baza jego prezydentury, więc to jest, dopowiadamy tutaj tak trochę do tego wszystkiego, co mówiliśmy, że no niby dlaczego miało być inaczej, skoro ten człowiek zaczynał od wojny mordującej ogromną część narodu, będącego zresztą formalnie według niego częścią jego państwa i rosyjskiego narodu, bo on za Rosjan Czeczenów uważał. Natomiast naprawdę zbrodnia przez to, że nie zostanie nazwana odpowiednimi formułkami prawnymi, nie staje się zbrodnią gorszą, mniejszą, a ludzie, którzy ją spowodowali, nie stają się mniej winni tej zbrodni. Dziecko zastrzelone jako przedstawiciel narodu w wyniku zbrodni ludobójstwa czy w wyniku zwykłej zbrodni wojennej, tak czy siak pozostaje zabitym dzieckiem.
W pełni zgadzam z tym, co powiedziałeś, jeszcze tak trochę nawiązując do tego, o czym mówiliśmy, czyli do tego, że Putin jasno komunikował swoje cele, mówimy o ciągłości historycznej jego działań, swoją prezydenturę zaczyna od zbrodniczej wojny w Czeczenii i po 20 latach jest takim samym zbrodniarzem, tylko na Ukrainie. Ja mam wrażenie, że często łatwiej to było zrozumieć osobom, które nie musiały dokonywać głębokich analiz geopolitycznych, patrzeć na to przez pryzmat światowej szachownicy, tylko miały takie bezpośrednie doświadczenie życia w bliskości Rosji. Przypomina mi się zdarzenie kilka godzin po inwazji 24. My wtedy z tej pierwszej linii frontu pod Donieckiem zostaliśmy ewakuowani przez żołnierzy do kolejnego sztabu polowego, około kilkunastu kilometrów od linii frontu. No, wtedy jeszcze panował ogromny chaos. Rakiety uderzały w punkty, w ośrodki na całej Ukrainie, od Iwano-Frankiwska po Charków. I żołnierz, który już w pełnym rynsztu bojowym, wychodził na linię frontu, jeszcze mieliśmy sekundę, żeby porozmawiać. On powiedział taką krótką rzecz. On powiedział, dzisiaj przed Ukrainą jest tylko jedna droga. Tą drogą jest obrona każdego centymetra ukraińskiej ziemi, bo wszędzie tam, gdzie przyjdą Rosjanie, czekają nas mordy, grabieże i wywózki na Sybir. On nawet użył dokładnie określenia Sybir, też pokazuje.
Co się zresztą sprawdziło.
I okazało się, że o ile wtedy jeszcze mogliśmy się zastanawiać, czy Rosjanie, którzy przywódcy, to będą popełniali zbrodnie, ten człowiek, ten zwykły żołnierz, który szedł na linię frontu, nie miał żadnych wątpliwości, że tam, gdzie przyjdą Rosjanie, będzie dochodziło do potwornych zbrodni. I to wszystko się potwierdziło. Mamy masowe mordy, mamy zbiorowe gwałty, mamy grabieże, tak, słynne pralki, mamy wreszcie deportowanie ludności z okupowanych terytoriów w głąb Rosji. Także ta jego mądrość wypływała z pewnego pokoleniowego doświadczenia historycznego, życia w bliskości Rosji. On widział o wiele więcej, myślę, niż wielu analityków, oczywiście nikogo nie obrażając, ale wielu analityków gdzieś tam daleko za oceanem z dyplomami doskonałych, prestiżowych uczelni. To jest jeden element. Natomiast drugim właśnie opowiadania o tym, o tych zbrodniach i tego, czy mnie nazwiemy ludobójstwem, czy nie nazwiemy, czy dokonamy tutaj klasyfikacji prawnej. Ja jestem z wykształcenia w ogóle prawnikiem. Zresztą zajmowałem się prawem międzynarodowym, więc te wszystkie, cała ta terminologia jest w jakiś tam sposób mi znana. Natomiast ja myślę, że o tym można opowiadać w sposób ważny, a przede wszystkim w sposób zrozumiały. Ja tak na to patrzę jako reporter, opowiadając przez pryzmat losu jednostek. To historie zwykłych ludzi najlepiej opowiedzą to, co się wydarzyło. Mi teraz przychodzi do głowy historia człowieka, którego poznaliśmy w czerwcu, Koli z miejscowości pod Czernichowem. Te tereny pod Czernichowem były okupowane w pierwszej fazie wojny. Kiedy tam przyjechaliśmy, oczywiście Rosjan już nie było. I on wraz z dwójką swoich braci zostali zabrani przez Rosjan ze swojego domu. Mieli bardzo dużego pecha. Jeden z tych braci służył wcześniej w armii ukraińskiej. Nie teraz, wcześniej po prostu był żołnierzem. I Rosjanie znaleźli mundur w domu. I uznali, że oczywiście on jest teraz żołnierzem ukraińskim i zabija Rosjan, co już samo w sobie jest, było pszczynkiem do jego zabrania. No to też ciekawie pokazuje poziom schizofrenii tych rosyjskich żołnierzy to, że również w tym domu znaleziono medale, odznaczenia z okresu II wojny światowej. To były medale dziadka tych trzech braci. Rosjanie uznali, że to są medale za wojnę na Donbasie, za zabijanie Rosjan w 2014 roku, mimo że na tych medalach było napisane, że to jest...
I były tam czerwone gwiazdy 40. w dużych ilościach.
Tak, ale to też jest właśnie poziom mentalny, tak, że ci rosyjscy żołnierze, którzy tutaj odbudowują rosyjskie imperium, odwołują się do tradycji wielkiej wojny, walczą z nazistami, nie potrafią rozpoznać medalu za walkę z nazistami z II wojny światowej. I to oczywiście mogłoby się wydawać zabawne, gdyby nie to, że niestety ta historia potoczyła się w tragiczny sposób. Oni zostali, tych trzech braci, oni zostali zabrani do katowni zorganizowanej w budynku byłego tartaku. Tam przez 3 dni byli bardzo ciężko bici do nieprzytomności. Po 3 dniach wyprowadzonych na pobliskie pole i strzelono im w głowę. 2 tych braci zostało zabitych na miejscu i wrzuconych do dołu śmierci. 3, którego poznaliśmy, przeżył tylko dlatego, że w momencie, kiedy padł strzał, on odruchowo odchylił głowę, kula przeszła przez policzek i wyszła koło ucha. On też wpadł do tego dołu śmierci na zwłoki swoich 2 braci. Został przysypany ziemią. Słyszał, czy jeszcze nad nim są Rosjanie, kiedy zorientował się, że odeszli. Udało mu się, przypominam, że cały czas przez godzinę leżał na ciałach swoich 2 zamordowanych braci strzałami w tył głowy. Udało mu się wygrzebać z tego dołu śmierci. Pieszo szedł prawie 30 kilometrów do domu swojego ojca. Kiedy ojciec go zobaczył, zapytał się go, gdzie są jego bracia. On odpowiedział, że zostali. Ojciec pytał, ale zostali w rosyjskiej niewoli? On odparł, nie. Zostali w tym dole śmierci, z którego mnie udało się wydostać. I niestety takich historii, myślę, że jest więcej.
I historii, które przypominają cały czas II wojnę światową.
To są doły śmierci. To jest...
Ci sami ludzie, którzy wtedy za to odpowiadali, wracając do dawnej ideologii, tak wyglądała sytuacja pod Warszawą w 1944 roku, czy na Lubelszczyźnie w każdej wiosce w latach 41, 42, 43, 44. To, co robi Putin, to jest też szok. I to pięknie Tomek powiedział, dla tych ludzi z Zachodu, bo oni tego nie przeżywali, nie mają tego we krwi. A my tutaj rzeczywiście w Europie Środkowej i Wschodniej pamiętamy, że takie rzeczy mogą się zdarzyć i że zawsze właściwie wisi nad nami miecz Damoklesa, polegający na tym, że pojawi się jakiś taki polityk, który te wszystkie demony obudzi.
Jest też w tym taki bardzo ciekawy problem właśnie tej wściekłości, nienawiści Rosjan, która...
Rosjanin, niewolnik wewnątrz, jest agresywny na zewnątrz. To jest opis markiza de Custena, bardzo znanego podróżnika z lat 30. XIX wieku, którego my Polacy przywołujemy.
Ciągle aktualny.
A Rosjanie go nienawidzą. I ci ludzie, Rosja jest... My w Polsce mamy teraz poważną dyskusję na temat rozwarstwienia między najbogatszymi Polakami a biedniejszymi Polakami, między Warszawą a Lublinem, Lublinem a Hrubieszowem, Tomaszowem, nie wiem. A tymczasem nigdy takie rozwarstwienie u nas w Polsce nie nastąpiło, jak jest między bogatymi Rosjanami a biednymi Rosjanami. I traktowaniem biednego Rosjanina w sensie państwowym, bo to są też, pamiętajmy, Rosja to jest ogromna ilość narodów nieetnicznie rosyjskich, które są zwłaszcza podczas tej wojny wykorzystywane, bo wiecie, fizycznie Rosjanie nie różni się od Ukraińca, ja mógłbym się jeszcze nad nim zlitować. A...
Tak, bo to jest Rusin.
Tak, natomiast na wschodzie to już bywa bardzo różnie. I rosyjska armia ma to wpisane w tradycje. Jak się okazuje, te tradycje nie zostały w ogóle wyeliminowane. Wiecie, mamy taką ogromną polską dyskusję dotyczącą zbrodni z jednej strony popełnionych na Polakach przez Niemców, a drugiej przez Rosjan. Niemcy po II wojnie światowej przeszli ogromny jakiś proces zmiany, demokratyzacji. Mamy teraz różne wzajemne konflikty, problemy, ale jesteśmy jednak generalnie sojusznikami, którzy razem są w NATO czy w Unii Europejskiej. Natomiast w Rosji to zło, które istniało, jest w dalszym ciągu wynoszone na pomniki, popierane i ci młodzi 20 lub 20-kilkuletni mężczyźni, czasami nawet 18-latkowie, bo do Rosji można pójść tak faktycznie do wojska nawet w wieku 17-18 lat, są do takich zbrodni zachęcani przez opinię społeczną, nie są za nią potępiani. To nie jest tak, że oni wrócą do domu i będą przed żonami, dziewczynami, matkami ukrywali, co robili. Oni się będą tym szczycić.
To wiemy z relacji zresztą.
I to niestety trwa. I to jest też pewien sposób w Rosji na upuszczenie krwi. Bieda, upokorzenie, któremu są poddawani przeciętni Rosjanie, może być przez nich, mogą sobie to odbić, nie mogą z tego odbić na Putinie i ludziach, którzy zniewalają ich kraj, odbijają sobie to na zwykłych, niewinnych ludziach na Ukrainie.
Ale czy nie jest też w tym, to obu panów pytam, też taki element, który właśnie wynika z kryzysu pewnego projektu, który jest właśnie tym projektem Wielkiej Świętej Rusi. Wydawało się, że powinien już sobie śmiercią naturalną zdechnąć po komunizmie, ale powrócił. I to tak jak my byśmy wierzyli w sarmatyzm, prawda? I
są tacy, którzy wierzą przecież w sarmackie imperium z trzeciego przedszkola, ale to jest margines. Problem polega na tym, drogi Rafale, że ten projekt przeżywa permanentny kryzys, tylko od czasu do czasu robi kryzys wszystkim innym dookoła, co pomaga im przetrwać. Jeżeli kiedy kończy się Rosji, kończy się energia wewnętrzna, no zawsze można okraść Polaków innych, wymordować, postawić pomniki zwycięskie, jeszcze potem mieć pretensje, że ich nie kochamy. To byłoby bardzo śmieszne i sarkastyczne, co ja w tej chwili mówię, drodzy państwo, gdyby nie to, że wiążą się z tym realne zniszczenia istnień ludzkich i to liczone nie w dziesiątkach, setkach, ale w tysiącach, a czasami dochodziło i do milionów.
Jeździłeś do tej Rosji i znasz tą mentalność.
Tak, i właśnie myśmy o tym rozmawialiśmy, Rafale, wcześniej, jeszcze przed tym spotkaniem, że ja w ogóle mam jakiś ogromny teraz trochę problem sam ze sobą, wynikający z tego, że właśnie ja jeździłem do Rosji, spędziłem no, w sumie kilka miesięcy na Syberii, poznałem wielu Rosjan, w swoich książkach opisywałem to, że spotykamy tam gościnność, naprawdę. Znaczy, mnie nigdy w Rosji nie spotkało żadna jakaś dramatyczna przygoda, poza tym, że chyba kiedyś ode mnie wymusili jakąś łapówkę milicjanci na Kaukazie, ale to nie jest, no, bez przesady. Prawda? Natomiast nigdy nie spotkało mi nic złego, wprost przeciwnie, bardzo wielu Rosjan pomogło mi, kiedy wędrowałem przez Syberię. Natomiast ja obecnie, tutaj mówimy o tym obiektywizmie pewnym, o to, co ta wojna też zmieniła, i o emocjach, znaczy ja bym nie chciał pojechać do Rosji. Nawet gdybym miał taką możliwość, nie mam jej, znaczy ja nie odważę się w tym momencie pojechać do Rosji, bo myślę, że to by się mogło źle skończyć, ale ja nie mam ochoty jechać do Rosji i rozmawiać z Rosjanami. I mówię to zupełnie szczerze. Ja wiem, że to nie jest profesjonalne dziennikarsko, ale biorąc pod uwagę to, co oni zrobili na Ukrainie, te miejsca, które widziałem, zburzone domy, ludzi żyjących tygodniami pod ostrzałem, opowieści o egzekucjach, opowieści o gwałtach, ja po prostu nie mam ochoty jechać do Rosji i rozmawiać z Rosjanami, dopóki oni nie dokonają aktu no, samooczyszczenia, dopóki nie przyznają się do tego, co zrobili, nie powiedzą tak, jesteśmy za to odpowiedzialni. Tak jak zrobili to Niemcy, choć Niemcy zostali w dużej mierze tego zmuszeni, ponieważ przegrali wojnę w sposób dramatyczny.
Tu dopowiedzenie historyczne, jeszcze nikt nigdy sam z siebie się nie przyznał do popełnionych przez siebie zbrodni.
Dokładnie.
I to jest do dyskusji bardzo ważna kwestia. Niemcy, pamiętajmy, przegrali wojnę, zostali zajęci, a i to, bądźmy szczerzy, karanie zbrodniarzy w Republice Federalnej Niemiec było takie sobie. I zbudowano się jednak dalej na tej zbrodni i na nieoddaniu pieniędzy, co widzimy teraz, kiedy się pojawia kwestia dyskusji o odszkodowaniach. Natomiast Rosja, przypominam, nie została ciągle przez nikogo pokonana, nigdy. A to jest ogromny problem.
Tak, znaczy Rosjan i Rosjanie nigdy nie odczuli na własnej skórze konsekwencji swoich zbrodniczych działań. No, Niemcy te konsekwencje odczuli, często w sposób potworny, dramatyczny. Myślę szczególnie o mieszkańcach tych części Niemiec zajętych przez Armię Czerwoną. To wiemy o tym, prawda? No, gwałty na jakąś niewyobrażalną skalę, mordy i tak dalej. Rosjanie na własnej skórze w sposób najstraszniejszy odczuli konsekwencje swoich działań. Rosjanom to się nigdy nie przytrafiło, w związku z czym oni nie mają żadnego impulsu do rozliczenia.
Rosja jest, Rosjanie są zawsze największą ofiarą. Ci sami, którzy to samo społeczeństwo, które robi straszne rzeczy w innych miejscach, to co przed chwilą powiedziałem, jest ofiarą swojej własnej władzy.
No na przykład teraz, podczas mobilizacji, prawda?
Stąd tak, no to powiedzmy nie jest aż takie wielkie cierpienie, stąd myślę nie podchodzimy entuzjastycznie do ucieczek Rosjan do Europy. To absolutnie nie jest sprawa porównywalna z tym, co się działo w lutym i marcu, ucieczkami prawdziwych ofiar Putina, a nie tylko ludzi, którzy boją się pójść do wojska. Natomiast pamiętajmy o tych prawdziwych rosyjskich bohaterach, choćby o Stowarzyszeniu Memoriał, które zostało nagrodzone teraz Nagrodą Nobla. Między innymi, proszę państwa, za to, i to jest napisane w komunikacie noblowskim, za to, że pisali prawdę o Katyniu i wspólnie z Polakami budowali mosty. O tych ludziach, których jest niewielu, trzeba bardzo mocno pamiętać i ich ratować, budować o nich pamięć, tak samo zresztą jak o tych wszystkich, którzy cierpią na Białorusi, tak dopowiem.
I bardzo Ci dziękuję, Przemku, wejdę w słowo, że poruszyłeś ten temat. Absolutnie uważam, że Stowarzyszenie Memoriał i jego działacze zasługują na największy szacunek. Ja też współpracowałem ze Stowarzyszeniem Memoriał. To jest stowarzyszenie zajmujące się dokumentowaniem rosyjskich zbrodni, zarówno okresu komunistycznego, stalinowskiego, jak i zbrodni w Czeczenii. Zresztą przecież działaczka Memoriału Natalia Estemirowa, która dokumentowała zbrodni w Czeczenii, została zabita przez przez reżim, po prostu dokonano na niej egzekucji. Ja z Memoriałem współpracowałem w kraju krasnojarskim na Syberii. To są niesamowicie odważni ludzie. Ja myślę, że oni są odważni podwójnie, bo nie tylko występują przeciwko reżimowi, ale też występują przeciwko dużej części swoich rodaków. Rosjan. Więc no to bohaterstwo członków Memoriału, którzy wspomniałem, zostali nagrodzeni tegoroczną pokojową nagrodą Nobla, jest wielkie i o tym trzeba mówić. A jeszcze tylko dokończę ten wątek o Rosji. Rzeczywiście ta wojna, obserwowanie tej wojny, relacjonowanie, no wywołuje takie emocje, że miałbym dzisiaj problem, żeby z Rosjanami w Rosji porozmawiać. Bo ja nie wiem, jak bym się zachować, słuchając wymówek, że wcale tak nie było, bo to przecież my się bronimy przed NATO i my jesteśmy atakowani, a Ukraińcy są banderowcami. No, nie wiem, czy byłbym w stanie zachować zimną krew w takich rozmowach z Rosjanami. Dlatego zdaję sobie sprawę, że bez względu na uwarunkowania polityczne czy dyplomatyczne, być może dla mnie pisanie reportaży o Rosji, stricte Rosji, przez dłuższy okres czasu będzie niemożliwe, bo nie będę w stanie nabyć odpowiedniego dystansu i się chyba mogę do tego uczciwie przyznać.
Reportaż historyczny ci zostanie.
Tutaj chyba też należy rozumieć w związku z taką dialogiczną decyzją Komitetu Noblowskiego, no, nerwową reakcję Ukrainy, prawda? Dlatego, że oni nie są w stanie w ogóle w tej chwili spojrzeć na Rosjan obiektywnie. Ale
ich święte prawo oczywiście.
I to jest oczywiście ich święte prawo, ale w związku z tym właśnie pomówmy o nich, bo to jest bardzo mnie ciekawi, co myślicie w tej chwili obaj panowie o tym, o czym mówimy już od wielu lat, że przecież jedną z przyczyn kryzysu tego projektu Wielkiej Rusi jest właśnie to, że Ukraina już jest tradycyjnie okcydentalna, prawda, że oni właśnie, to się zaczęło od Galicji, ale postępuje tak powolutku, powolutku. Pan jako historyk, co pan o tym sądzi?
To jest oczywiście nieco bardziej skomplikowane, bo nawet w tej chwili nie można powiedzieć, że Ukraina jest bardziej okcydentalna w całości. To się rodzi i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pamiętajmy, że paradoksalnie w tej wojnie niesamowicie Ukraińcom pomaga, że wychowali się, no może nie w takiej kulturze putinowskiej, ale przynajmniej w kwestii popkulturowej doskonale rozumieją to samo, co Rosjanie, mówią równie dobrze po rosyjsku. Mówiąc szczerze, nawet ukraińskie akcenty są bardziej rosyjskie niż połowy Rosji. Oglądali te same kreskówki, wiedzą, jak Rosjan uderzać w bolesne miejsca. Coś takiego jak my podczas II wojny światowej, kiedy mieliśmy tabuny Polaków wychowanych jeszcze w austriackich, niemieckich liceach i doskonale wiedzieliśmy, jak walnąć Niemców pod brzusze, że tak się wyrażę. Ukraina jest państwem jeszcze ciągle nie tyle się tworzącym w sensie politycznym, ale tworzy się jej nowy mit. To jest dla nas Polaków dobre, bo antypolski mit galicyjski, który legł u podstaw ukraińskiego państwa, zostanie teraz zastąpiony, choćby nawet władze ukraińskie tego nie chciały, przez pozytywny mit w ukraińskim społeczeństwie, bo masa Ukraińców odkryła, jak zachodnim krajem jest Polska i jakie jest jej postępowanie. I to się utrzyma, to znaczy to nie będzie tak łatwo tego zniszczyć, nawet jeżeli nasze stosunki będą znowu realistyczne, ale nie jest tajemnicą dla nikogo, że Rosja nie jest w stanie być wielkim światowym imperium bez dominacji akurat na tych terenach, które należą do państwa ukraińskiego. To od XVII wieku jest do udowodnienia i wielu mądrzejszych od nas ludzi o tym pisało i Rosja bez tego nie będzie miała ani otwartej bramy do Europy, zostanie jej ta biedna, zniszczona przez Łukaszenkę Białoruś, gdzie też, że tak się wyrażę, okcydentalizm społeczeństwa w zastraszającym tempie wzrasta, dzięki temu, że się go powstrzymuje. Ukraina tworzy się na nowo i tu wracamy do pierwszego pytania. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki będzie efekt tego, co się stworzyło. Widzimy procesy, widzimy nowy patriotyzm, widzimy, pod który też nas zmienia, bo odkrywamy, że nie da się jednak funkcjonować bez państwa, bez patriotyzmu. To wielu ludzi w Polsce zaczęło odkrywać. Te momenty, kiedy lewicowcy z krytyki politycznej zaczynali popierać patriotyczne hasła i kupować Bajaktara, mówię o Sławku Sierakowskim, to był dla mnie ważny, przełomowy moment, bo to też jest budowanie u nas czegoś na przyszłość, bo czasy są niepewne i trudne. Więc jaka Ukraina będzie? Ja na razie, i myślę, że tu Tomek się ze mną zgodzi, bardzo bym chciał, żeby była. To nie jest, proszę Państwa, dookreślone, to nie jest zamknięte. Ta wojna się naprawdę może w różny sposób potoczyć. Ja nie jestem prorokiem, tylko urzędnikiem państwowym, więc nie wiem w jakim kierunku, ale pamiętajmy o tym drobnym fakcie, kiedy po raz kolejny jakiś dziennikarz będzie nam wykrzykiwał, nie mówię o Tomku oczywiście, że wojna już się kończy i że w ogóle jest sukces.
Ale Tomek spotyka się właśnie z tymi pojedynczymi Ukraińcami. Jacy oni są właśnie teraz, w trakcie wojny, a jak ich widziałeś przed wojną?
Bez wątpienia ta wojna dokończyła proces nie tylko okcydentalizacji czy westernizacji społeczeństwa ukraińskiego, ale przede wszystkim dokończyła proces budowy spójnego narodu ukraińskiego. Ta oczywiście wojna zmieniła wszystko. No, ta wojna jest absolutnie obecna w każdym obszarze, na każdej części terytorium ukraińskiego. Jednocześnie no, dochodzi do dramatycznego zerwania więzi z Rosją. Ale jeszcze tak właśnie mówiąc o tej kondycji jakby Rosji, no to też jest absurdalne z punktu widzenia takiego racjonalnego patrzenia na ten świat, bo jeszcze można byłoby zrozumieć, gdyby Rosjanie popierali swoje państwo, bo ono jest imperium, ale zapewnia im poziom życia obywateli imperium. Ono to jest, bo jeżeli przyjdziemy do...
Najbiedniejsza wioska na Ukrainie, proszę państwa, a wiemy, że nie są to miejsca o specjalnie wysokim poziomie życia, bo inaczej by z tych wiosek i miasteczek nie przyjeżdżali Ukraińcy pracować do nas. Ma wyższy poziom życia pod względem zapewnienia internetu, usług publicznych, załatania chodników, czy istnienia klozetów w domach niż duże rosyjskie miasta.
Nie mówiąc o rosyjskich wioskach gdzieś na Syberii, no bo trzeba pamiętać, że na Syberii mamy obszary, gdzie przez setki kilometrów na przykład nie ma dróg, nie ma możliwości, żeby się przemieszczać w normalny sposób, bo to są tereny pokryte tajgą i bagnami, więc można dolecieć helikopterem albo dopłynąć rzeką. Ci ludzie żyją w odcięciu cywilizacyjnym kompletnym. Myślę, że takim tym, co bardzo dobrze pokazuje poziom tej jakiejś kompletnej degrengolady społeczeństwa rosyjskiego, są obrazki, które widzimy z tej teraz trwającej tak zwanej częściowej mobilizacji. No, bo to jest mobilizacja, jak się mówiłem, na Ukrainie jest to patomobilizacja do alkobatalionów.
Tak wyglądały opisy rosyjskiej branki do wojska 200 lat temu, więc ja oczywiście, proszę państwa, uważam, że tradycja jest ważnym elementem ludzkości, ale chyba nie taka.
Dziękujemy za to wspaniałe spotkanie. Oczywiście zapraszamy na kolejne.
Wysłuchaliśmy zapisu spotkania Reporter wobec wojny na Ukrainie, które odbyło się 12 października w Radiu Lublin przy okazji 7 już festiwalu reportażu. Kolejny festiwal w przyszłym roku, tak długo nie trzeba będzie jednak czekać na kolejne wydanie Studia Wschodniego. My wracamy na antenę Radia Lublin za tydzień, do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.